Dzisiaj moim gościem jest profesor Witold Modzelewski. Jest pan autorem serii książek, w tym momencie jest to już 10. tom, poświęcony relacjom polsko-rosyjskim. Ta najnowsza książka nosi tytuł Polska-Rosja. Historia dla dorosłych. To są krytyczne felietony, krytyczne wobec naszej polityki wschodniej. Aktualnie jednak sytuacja jest taka, że tego typu poglądy są niemile widziane. Można zauważyć tendencję do jednomyślności, do tego, żeby jakakolwiek krytyka, jakakolwiek opozycja wobec dominującej narracji na temat relacji właśnie z sąsiadami wschodnimi była w ogóle obecna w przestrzeni publicznej. Dochodzi do tego, że nazywa się dezinformacją, nazywa się czasami też właściwie zdradą lub jakimś obcym wpływem. Dlatego chciałabym zacząć właśnie od kwestii cenzury. Czy to jest tak, że tego typu cenzorskie tendencje pana zdaniem zaczęły się właśnie po lutym 2022 roku, czy też tak naprawdę taka tendencja do jednomyślności i zwalczanie wszelkiej kontrnarracji były obecne wcześniej? Jak pan to postrzega?
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę być pani gościem. Nasze zagubienie, bo to tak należy najprościej to nazwać, żeby nie używać słów właśnie przerysowanych, które są tak bardzo obecne, tak często obecne w tej, znaczy już mniej, ale ciągle obecne w tej tak zwanej złej debacie na ten temat. Te nasze zagubienie wynika stąd, że my nie do końca rozumiemy własne interesy. Nikt za nas, nikt nie będzie kierował się interesami naszych obywateli. Jedynym podmiotem, który ma obowiązek kierować się interesami naszych obywateli, jest nasze państwo. I jeżeli do niedawna słyszeliśmy, że nawet jeszcze niedawno, że wysocy funkcjonariusze mówili, że oni są sługami narodu ukraińskiego, no to zgódźmy się, no to zagubienie świadczy już o, przekracza granice absurdu. Nie możemy, jeżeli mamy być kogokolwiek sługami, to tylko sługami narodu polskiego. No i to, co jest w interesie naszych obywateli, naszego państwa, no to powinno być przez nas chronione. Jedynym kryterium, którym się powinniśmy posługiwać, to jest właśnie to kryterium, to są właśnie nasze interesy. Przecież kiedy w lutym 2022 roku, kiedy nawet w jednej z rozgłośni, wtedy jeszcze mnie do tych rozgłośni zapraszano, bo potem już cenzura zadziałała, że już przestaną mnie zapraszać, kiedy powiedziałem, że mamy obowiązek poszukiwać własnej diagnozy i prognozy co do stanu rzeczy, w której jesteśmy, to tam się znaleźli cenzorzy, którzy i prokuratorzy, oczywiście ci słowni, którzy mówili, to jak to własna prognoza? Nie wolno mieć własnej prognozy, trzeba powtarzać prognozę i diagnozę obowiązującą. No gdzieś zagubiliśmy się, to zagubienie w momencie, kiedy argumenty przemawiające, no przede wszystkim kwestionujące te obowiązujące prawdy okazywały się zbyt bolesne dla tych, którzy głosili, no to oni wtedy zaczęła się ta cała tendencja do tego nie tylko do moralizowania, ale do cenzurowania innych wypowiedzi. No mój Boże, no już mam swoje lata, więc oczywiście wiem, że najczęściej cenzorami są ci, którzy bardzo najczęściej powtarzają o wolności słowa i o wartościach Zachodu, które jakoby są deponentami. No, chyba już wiemy, że zresztą od samego początku to wiedzieliśmy, tylko nie wolno było o tym mówić, no że tak naprawdę to przecież nasze interesy są sprzeczne z interesami innych państw. No i jeszcze nie możemy być sługami innego państwa, niezależnie jakie to jest państwo. Mamy być sługami, mamy służyć interesom naszego kraju, naszych obywateli i to, co służy naszym interesom, jest dobre i to może być złe dla innych. Na tym polega ten wybór. To, co jest dla nas dobre, dla innych może być złe i mamy stać po tej stronie która chroni nasze, bo nikt inny oprócz nas nie będzie chronić naszych interesów. I tego powinniśmy oczekiwać od tych, którzy się nazywają dzisiaj sługami narodu ukraińskiego. Już nie nazywają, bo przecież no pójdźmy powiedzmy tym kierowcom ciężarówek, którzy stoją na granicy, po której, gdzie są interesy polskie, a gdzie są interesy niepolskie. I chyba wtedy nie musimy się pytać, to nigdy by prawdopodobnie żaden z tych sług by się nie odważył pójść tam i zacząć ich agitować do tych swoich teorii na ten temat.
Tak. A poleca Pan też u siebie książkę na kanale też Dzieje głupoty w Polsce Aleksandra Boheńskiego. To jest książka napisana w 1947 roku i analizuje twierdzenia historyków dotyczące przyczyn upadku I Rzeczypospolitej. I też zresztą Pan tak zaczyna pierwszy esej w Pana tomie. Ostatnim też jest to Dzieje głupoty w Polsce aneks współczesny. Jakie Pan dostrzega podobieństwa pomiędzy błędami Polaków w interpretowaniu właśnie przyczyn porażki pierwszej RP, no i teraz tymi aktualnymi naszymi rozpoznaniami, diagnozami, tak, sytuacji międzynarodowej i czym się przejawia ta głupota w Polsce?
Znaczy, głupota polega na tym, znaczy kryterium głupoty jest wbrew pozorom poza Aleksandrem Boheńskim. To jest bardzo ważna książka. To jest bardzo ważna książka i w jakimś sensie ja już, kiedy ją tam pierwszy raz czytałem, a to było już o pół wieku temu, powiem tak, że zauważyłem, uważam, to jest, powinna być należeć, no oczywiście nie powinno być lekturą obowiązkową, bo jak wiadomo, coś staje się lekturą obowiązkową, przestaje być czytane, ale lekturą zalecaną dla całej naszej klasy politycznej, bo nie dla obywateli. My wbrew pozorom jesteśmy dużo bardziej, nazwijmy to, trzeźwo myślący w relacjach, w porównaniu z klasą polityczną. Nasza głupota polega wtedy jest na tym, kiedy sami sobie szkodzimy, a nie musimy, prawda? Że głupi jest, to jest termin bardzo subiektywny. No, jeżeli ja sam sobie szkodzę, a nie muszę sobie szkodzić, prawda? Bo czasami niektóre terapie wymagają, że trzeba zaszkodzić sobie po to, żeby zwalczyć dużo większą chorobę, prawda? No to wiemy, że cała medycyna na tym polega. Że trzeba zadać komuś ból, bo to nic to dobrego, żeby usunąć ten zgangrenowany ząb, prawda? No bo jednak ranę trzeba zadać, ale jeżeli nie musieliśmy sobie szkodzić, a szkodziliśmy sobie nie mając świadomości, bo to jest najważniejsze, że nie mając świadomości, że sobie szkodzimy, szkodziliśmy. I oczywiście rachunki tych głupich polityków płacili obywatele, tak jak dzisiaj i wtedy zawsze to było. I przecież, o której głupocie mówił? Mówił głupocie właśnie w relacjach polsko-rosyjskich i relacjach z Zachodem. Tak, tak, nasza partia, tak zwana partia pruska, tak, tak, to ci, którzy tam zdominowali w pewnym momencie Sejm Czteroletni, prawda, oni ówcześnie byli nie frakcją patriotyczną, tylko partią pruską, tak, budującą swoją pozycję notabene antyrosyjską na sojuszu z Prusami i oczywiście ten Zachód nas zdradza, prawda, no bo my jesteśmy, ten Zachód się w tym specjalizuje, że nas zdradza, my mu wierzymy, my jesteśmy tam, mu służymy, potem płaczemy, że tam że nas taki, że nas, że okazał się niewdzięczny. No teraz żeśmy już doszli do stanu już kompletnego, nazwijmy to, zagubienia, bo teraz nas Ukraińcy zdradzili, prawda? Wiemy, że teraz ci, którzy... Zachód to nas może zdradzać, jak pani wie, że tam Zachód jak nas zdradza, no taka jest nasza rola, że będziemy zdradzeni przez Zachód. No, naprawdę wielcy historycy i wspaniali ludzie napisali takie książki o czwartej, trzeciej zdradze Zachodu. Zachód nas zdradza. Ile razy mu zawierzymy, tyle razy nas zdradzi, prawda? No teraz nas zdradzili, Ukraińcy nas zdradzili, a już to jest przerażające, prawda? Ale nie, na tego się nie spodziewaliśmy. Przepraszam, ironizuję. Oczywiście, że ironizuję, ale przecież to jest część języka, o którym opowiadamy naszą historię. Nie wierzmy tym, którzy nas mogą zdradzić, bo wszyscy nas mogą zdradzić, prawda? Jeżeli komuś zawierzymy swój los, to ten ktoś ma nad nami przewagę. A przecież on ma, i wtedy, kiedy będzie miał do wyboru kierować się naszymi interesami czy swoimi interesami, wybierze swoje interesy. No chyba, że będzie głupi, wybierze nasze, bo z swojej perspektywy będzie durniem. Więc dlatego to jest aktualne, proszę pani. To jest w dalszym ciągu aktualne. Aktualne jest to, żebyśmy nie powtarzali tych naszych głupot historycznych, za które za które płacimy czasami jeszcze do dziś, chociaż te groby już tam dawno zarosły trawą, a nawet zostały zapomniane. Chronimy się przed samymi sobą, bo potrafimy być dla siebie groźni, bo nie umiemy chronić swoich interesów. A swoje interesy trzeba mieć bardzo proste. To są interesy każdego naszego obywatela, jego życie, jego nie ma inne. On ma to życie, któremu trzeba mu zapewnić. Chronić go przed biedą, poniewierką, przed bezsensem ponoszenia zbędnych kosztów, bo z tej nędzy to dopiero niedawno zaczęliśmy wychodzić i bardzo bym nie chciał, żebyśmy znowuż zajmowali się zarządzaniem naszą biedą, bo przecież my za tą naszą głupotę płacimy krwią i biedą. Na razie tylko biedą, do której możemy być z powrotem wepchnięci. Róbmy wszystko, żebyśmy tego nie zrobili. No, o łaskę mądrości możemy się pomodlić. Jeżeli gdzieś jest opatrzność, która by nad nami czuwała, to pomódlmy się, żeby nam zesłało łaskę mądrości, a nie przekleństwo głupoty.
To może powie pan profesor trochę więcej o interesach poszczególnych aktorów tej wojny, która się toczy za naszą granicą, wokół której właściwie no, ostatnie nasze te problemy związane z rozpoznaniem właśnie z adekwatną diagnozą, tak? Jak można określić, żeby to jakoś słuchacze zobaczyli tutaj, jaka jest ta alternatywna interpretacja tego, co się dzieje, tak? Jak można określić na przykład interes państw Zachodu w tej wojnie, Europy, Stanów Zjednoczonych, pana zdaniem?
Oczywiście to jest na dłuższy traktat, więc ja pozwolę sobie tylko podzielić się pewnymi refleksjami wybranymi, ale zawsze jest to subiektywne, ale w moim przekonaniu istotnymi. Więc po pierwsze, nie jest to polityka europejska, to znaczy jest europejska w rozumieniu zachodnioeuropejska, bo my jesteśmy takim tam dodatkiem do tej starej Europy, która wcale nie uważa nas za ważną część tego świata. Ta Europa, stara Europa budowała i słusznie swoją wizję ekonomiczną, no bo to jest istotne, starzejąca się, wymierająca, bo przecież mamy te wszystkie problemy demograficzne istotne, których my dopiero je znamy od kilkunastu lat, a oni znają je od 40 lat, prawda? Od 40 lat państwa, które się zwijają demograficznie, nie potrafią asymilować im tych wszystkich imigracji ekonomicznych koniecznych, które się nie dają asymilować, które tworzą odrębne, czyli problemy, których my jeszcze szczęśliwie nie znamy, a oni zarządzają nimi nieumiejętnie, żeby nie było wątpliwości, od kilkudziesięciu lat. I stara Europa wiedziała, że może budować swoją koncepcję, jeżeli ma przestać być wyłącznie protektoratem amerykańskim. Uwaga, protektorat to nie jest pojęcie moje, to jest Zbigniewa Brzezińskiego, to on nazywał starą Europę protektoratem. Tak, tak, ten Zbigniew Brzeziński z protektoratem amerykańskim może tworzyć je na zasadzie tak zwanych równoleżnikowych relacji, czyli połączenia z trwałych, stabilnych źródeł surowcowych, które są w zasięgu wschodniej części tego Eurazji, prawda? Czyli wschodniej Europy, zachodniej części Eurazji. Czyli z drugiej strony też zbudowano, pamiętajmy, że w tym wszystkim jeszcze był próba, rozpoczęcie przywrócenia, czyli tego nowego jedwabnego szlaku, czyli idea pasa i szlaku, że Europa chciała się zbudować na tym swoją stabilność, może już nie mocarstwowość, bo już nie mówmy o mocarstwie, natomiast zachowanie swojego poziomu życia. Kto jest państwa bogate, produkują drogo, żeby nie było wątpliwości. Z natury rzeczy są niekonkurencyjne w tym znaczeniu, że ten najważniejszy kapitał, jakim jest praca, jest drogi, bo to jest państwo, które jest bogate, a państwo bogate musi wysoko płacić, dlatego że jest bogate, bo dzięki temu jest bogate, bo płaci za pracę więcej niż państwo, które kupuje pracę od nędzarzy. Więc w związku z tym to zostało zburzone przez ostatnie dwa lata. Cała ta koncepcja eksportu do Rosji, importu z Rosji, to wszystko zostało zburzone. No i to, że stara Europa przeżywa teraz te wszystkie swoje, nazwijmy to, rekolekcje, no co z tym zrobić, prawda? No, no tam różne pomysły są na to, jakieś tam, tam w ogóle jakieś tam zielone energie, prawda? Potem, a potem to zjednoczyć, stworzyć takie jedno państwo. No jest, trzeba na to, trzeba reagować, prawda? Czemu trzeba reagować? To jest racjonalne zachowanie. No tylko, że to jest zarządzanie problemem, prawda? Którego w ogóle mogłoby nie być. W związku z tym tu interesy europejskie, starej Europy i interesy amerykańskie się zupełnie rozeszły. Przy czym wiadomo, kto jest ważniejszy. No ważniejsze jest, są Stany Zjednoczone. No i dlatego Europa stara też nie ma dobrego pomysłu, co z tą sprawą zrobić. No takiego, który by jakby przywrócił status quo ante. Pewnie tam ciągle jest ta idea, żeby, to, żeby ten powrócić, no, nawet bardzo niedawno miałem okazję na ten temat mówić, że gdyby los i biologię odebrały, kazały przejść do krainy wiecznych łowów pewnym starcom, którzy rządzą obecnym światem i przyszłoby następne pokolenie, na przykład w Rosji pojawił się na przykład Aleksiej Nawalny jako kandydat, do, jako ten mąż opatrznościowy, który odbuduje wizerunek i relacje Rosji z Zachodem, to ten Zachód na kolanach będzie go witać i wiwatować na jego cześć. Tak jak wiwatował na cześć Michaiła Gorbaczowa. Ja jestem stary, więc ja pamiętam, jak się Zachód cieszył, jak to nowy władca, ten jeszcze sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego był fetowany w całym Zachodzie, na całym Zachodzie. Tak samo będzie, czy inny Nawalny pojawi się w momencie, w którym się pojawi, no bo czas rozwiązuje wiele problemów. Niestety czasami za późno, ale rozwiązuje te problemy. Dobrze, żeby to rozwiązanie przyszło tak zwanym w momencie, w którym będzie jeszcze komukolwiek do czegokolwiek potrzebne. No i ten, wiemy, że Stany Zjednoczone zmierzają w kierunku wielkiego resetu historycznego, którym jest który ma niezależnie, czy to się będzie nazywało Donald Trump, czy jakikolwiek inny polityk, który będzie reprezentował ten z punkt widzenia, który reprezentuje Trump. Państwa, które też przeżywa bardzo głęboki kryzys postindustrialny, kiedyś była wzorcem przemysłowym dla świata, obecnie jest państwem, które nie potrafi rozwiązać problemów, co zrobić z ogromną migracją, która już nie chce się w żaden... Ten sam problem, co na Zachodzie, nawet o większej skali, nie chce się asymilować, nie chce, to nie jest ich świat, prawda? Porzuca, obala pomniki. My jeszcze pomników nie obalamy, natomiast oni już obalają pomniki tych, którzy są jakoby założycielami ich świata, ich twórcą. Czyli jesteśmy w czasie, w takiego dobiegu, użyję takiego okropnego słowa, w czasie, w którym coś się kończy, no i tylko żeby te zbiegi okoliczności były takie, żeby ten koniec był dobrym początkiem czegoś. On ma być końcem zła, czy czasu złego, że ten czas ma odejść do historii i my musimy tylko przetrwać, kierując się własnymi interesami. Nie da się wplątać, stać po swojej stronie. Ktoś musi stać po naszej stronie i ktoś się upomina o interes Polski, nie najważniejszego i wcale nie decydującego państwa, ale które wcale nie musi płacić cudze rachunki. I w związku z tym jest szansa, chociaż bardziej tą szansę postrzegają obywatele niż nasza klasa polityczna, która jeszcze do niedawna uważała się za sług, nazywała się sługami narodu ukraińskiego. Już tego nikt nie mówi, bo wiemy, że, no, że ktoś musi być deponentem polskich interesów, ktoś musi się upomnieć o Polaków, prawda, w tej, no i biada nam, jeśli się nie upomniemy.
No dobrze, to ja chciałabym zapytać może trochę o to, jakie w takim układzie są te polskie interesy tutaj. No trochę pan je zarysował, natomiast ja wiem, że zwolennicy aktualnej polityki, no to oni mówią, że my nie mamy wyboru po prostu i tak postrzegają nasz interes, to znaczy uważają, że my musimy stać murem za tym, co określa się jako ten Zachód, tak? A przede wszystkim za Stanami Zjednoczonymi, no bo po prostu Wschód jest, stanowi dla nas zagrożenie. I teraz tak, z jednej strony tutaj też miałam o to pana profesora zapytać za chwilę, są dwa wątki, no bo z jednej strony oczywiście jest irracjonalna rusofobia, tak, to można zauważyć u nas taki ten lęk, który nie jest oparty na faktach, znaczy nie jest argumentowany w żaden konkretny sposób inaczej niż poprzez jakieś cechy wrodzone Rosjan i tak dalej, takie po prostu uprzedzenie, ale z drugiej strony mamy też no, świadomość, że jest to bardzo duże państwo, jest ono obok nas, więc jego działania militarne zawsze w sposób też racjonalny powinny no, jakiś oddziaływać na nas, prawda? Co najmniej postawić nas w jakiś taki stan pewnego alarmu. Myślę, że w sposób racjonalny można tu też by było powiedzieć tak, o tym. No więc i to, że niektórzy uważają, że być może w takim układzie należy bliżej trochę trzymać się Zachodu niż Rosji, bo tam na przykład jest trochę biedniej niż na Zachodzie, to też jest jakiś komponent racjonalności w tym, tak mi się wydaje. Więc no co odpowiedzieć na to, tak? Na to, że jednak tym osobom, które uważają, że ta polityka prowadzona teraz z tych właśnie powodów jest słuszna. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłam to, ale...
Uznała Pani, użyła Pani bardzo ważnego określenia Zachodu, no ale którego? No, tego, który reprezentuje Donald Trump czy Joe Biden? No, no chyba dość przeciwstawne, no którego Zachodu? Tak samo, czy tego, kto reprezentować będzie do końca swojej kadencji prezydent Macron czy Jean-Marie Le Pen? No, no, przecież Zachód to naprawdę, czy ktoś wierzy, że Portugalczycy będą chcieli walczyć w okopach na Ukrainie? No, no o czym my mówimy? No, litości, prawda? No, najbardziej w opiniach Zachodu, między innymi Bocheński to zauważył, to jesteśmy jakimś takim rozrabiaczem, takim, jakimś takim, który uważają się za deponenta idei, których w ogóle nie, które przypisują innym, a Zachód jest, potrafi być realistyczny, dogadać się, no bo przecież trzeba chronić własne interesy. A wojna nie jest sposobem zachowania naszych aktywów, tylko utraty naszych aktywów. Wojna kosztuje obywateli, oni stają się biedniejsi. No, no to no, ci, którzy, no co odpowiedzieć tym, którzy na ten temat, którzy się boją, no to się przestańcie bać, no Boże, jak się tak strasznie tej wojny, tej Rosji boicie, no to się przestańcie bać, no dopóki, no skąd wiecie, co będzie za 3 lata? No, gdzie macie tą wiedzę, jaka będzie Rosja za 3 lata? Jaki, a czy za 4 lata, bo tam takie teraz słyszę takie opowieści, że tam Rosja tam uleczy rany i tam ruszy na nas. A skąd wiecie, że ruszy? Skąd wiecie? Skąd macie tą wiedzę, że oni akurat będą chcieli tutaj ruszyć na Polskę, prawda, z jakiego powodu, prawda, dlaczego by chcieli? Skąd wiemy, jaka będzie polityka rosyjska i Zachodu za 4 lata? Skąd to wiemy? Czy Rosja ma jakieś cechy genetyczne? No to mój Boże, no... No tak, ja kocham te wszystkie te opowieści na ten temat, kiedy istotą Rosji jest tam rosyjski, mongolski carat, prawda? Przypomnę, że przez od połowy XVIII wieku praktycznie do końca istnienia carskiej Rosji rządziła dynastia mówiąca po niemiecku, prawda? Tak, Katarzyna II nazywała się Zofia von Anhalt-Zerbst i się urodziła w Szczecinie. Wszyscy władcy XIX-wieczni byli Gottorp Holstein, prawda, to byli tacy mongolscy władcy. Bzdury, które my na ten temat w Polsce opowiadamy, są żenujące i naprawdę szkoda i tłumaczyć, że na pewno Dżingis Hana wywodził się Katarzyna II, to się z Dżingis Hana. Litości, 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 litości. No, ja wiem, że ja szanuję cudze poglądy, głupotę też tak mu należy szanować, prawda, dlaczego nie szanować, no jest częścią naszego historycznego dorobku. Ci, którzy są na tej wojnie, już ją przegrali. Już. Ukraińcy ją przegrali. Ile stracili? Połowę ludności. Nigdy tam nie wróci. Żadna emigracja nie wraca. Ile stracili aktywów? 1/4 aktywów? Połowę PKB? Rosja też to przegrywa. Tak, oczywiście, że tak. Też przegrała swoje aktywa europejskie, swoje aktywa, swój eksport na rynki europejskie, swoje aktywa polityczne w Europie, ideę ruskiego miru przegrała, prawda, w ten sposób. To są przegrani. Zachód też przegrywa. Nie chce dalej biednieć. Nie będzie chętnych. Ta wojna dopóki trwa, dopóki będą pieniądze na to, żeby ją kontynuować po tej stronie. Prawda? Już wiadomo, że to jest wojna prowadzona za cudze pieniądze. Skończą się pieniądze, skończy się ta wojna, prawda? No, nie będzie się, nie ma amunicji, nie będzie z czego strzelać, prawda? W związku z tym przejdźmy tak o krok dalej, o jeden, tak, nauczmy się, może już nie szachy, to chociaż warcaby, prawda? No, żeby, bo na razie nasza polityka to jest, nie wiem, jestem starszym człowiekiem, kiedyś była taka gra w pstryki się nazywała, prawda? Tymi klawiszami, prawda? Tymi figurami, które są w warcabach, tak strzelano do siebie, prawda? U nas nawet to nie jest gra w warcaby, to jest taka gra w pstryki, prawda? Ale chociaż przejdźmy na logikę warcabów. A co będzie wtedy, kiedy skończy się część militarna? Co będzie? Pokój, niekoniecznie w sensie formalnym, ale ten pokój w sensie dosłownym. No i trzeba w tym pokoju, dopóki nie jesteśmy stroną jakiejkolwiek wojny, nie jesteśmy stroną, bardzo nieskomplikowane, prawda? Nie wolno zagrażać dobru o naszych obywateli, bo mamy chronić naszych obywateli, ich skromny stan posiadania, bo ciągle jesteśmy na dorobku i bądźmy dalej na tym dorobku, a nie dokładajmy do cudzych interesów, za które nam nikt nie zapłaci. Nikt nam nie zapłaci, nikt nam nawet nie podziękuje. Ponoć niedawno taka książka wyszła takiego dziennikarza, wypowiedzi anonimowe polskich dyplomatów, polityków na temat polityki polską. No to jest drama, ale to jest genialna książka, pokazująca jakąś nędzę intelektualną, jakichś tych ludzi, którzy... No, nędzę, no bo to jacyś rozrabiacze, tam jakby dopieprzyć Rosji trzeba, prawda? Czy tam ktoś o interesach Polski mówił, polskich obywateli, tam w ogóle ktoś w ogóle pojawił się w jakimkolwiek wątku. No dobra, no przecież chodzi o tego Kowalskiego, przecież to on być powinien tym punktem odniesienia, co jest dobre dla Polaków, to znaczy jest dobre dla Polski, no to jest nieskomplikowane. A czyjeś interesy, no to są czyjeś interesy, one są wtedy tylko z nami zbieżne, jeżeli są zgodne z naszymi interesami. Jak się boisz kogoś, z jednej strony opowiadasz, że się go boisz, że on tam ten Putin z tymi zębami, nie wiem, tam czyha na nas, a z drugiej strony to jest jakaś kleptokracja, jak słoni na glinianych nogach, prawda, którego pokonuje, są granice absurdu, w którym my żyjemy. No to albo jest to kleptokracja, jak słoni na glinianych nogach, który pokona samostyjna Ukraina, albo to jest ktoś, kto nam zagraża, prawda, a my mamy go jeszcze pokonać, prawda, jeszcze wygnać jakąś tam bramę smoleńską. Widzicie pani, brakuje nam takiej zwykłej debaty, no bo dlaczego się oni boją własnej prognozy, no bo i diagnozy, no bo ich argumenty są, miażdżą ich w ich rozumowaniu, dezawołują, a w zasadzie pokazują, że naprawdę tam nie ma żadnych argumentów, chyba albo poza strachem, no bo ja zapytanie, no czego się boisz, no jak się bardzo boisz, no to nie pokazuj, że się boisz, no strach, twój strach nie jest koniecznie, nie musimy się wszyscy bać i nie musisz nas swoim strachem terroryzować, a jeżeli masz wiedzę na temat tego, co będzie za 5 lat, no to pokaż tą wiedzę, no. Każdy powie, a na jakiej podstawie formułujesz swoje przekonania za 5 lat czy za 7 lat? Skąd to wiesz, prawda? Jeżeli ktoś przedstawi, bo może ma jakąś taką szklaną kulę, prawda, której tam, no to pokażcie tą szklaną kulę, to sobie pogadamy. A dajcie szansę również tym, którzy niekoniecznie są tak ciężko przestraszeni. Polacy nie są wcale tak strasznie. Oni, nie wiem dlaczego klasa polityczna się boi czegoś, czego się nie boją obywatele, bo jakby uwierzyli w to wszystko, to by tu dawno stąd wszyscy uciekli, prawda? Zmieli walizkę i stąd uciekli. A my nie chcemy tu żyć w naszej ojczyźnie, czyli nasze prognozy nie są aż tak złe, jakby można było domyśleć się, patrząc się po języku, odczytując język na ten temat sformułowania, które są w tak zwanej przestrzeni medialnej.
Ale czyli można powiedzieć, że to jak my odnosimy się, jak nasi politycy, na przykład prezydent Andrzej Duda, co mówi na temat Rosji, to sprowadza na nas większe zagrożenie? niż gdybyśmy na przykład prowadzili taką politykę no, koncyliacyjną, jakąś taką na możliwie neutralną na przykład w tych relacjach. To sprowadza na nas dodatkowe zagrożenie, że
Ja bym chciał wiedzieć, na czym polega to zagrożenie. No, chciałbym dowiedzieć się, no, żeby ktoś mi powiedział, na czym to zagrożenie. Poza tym strachem, że za pięć lat wiemy, co będzie za 5 lat. Na czym to zagrożenie polega? No bo ja bym chciał się dowiedzieć, no, żeby mi ktoś...
No chodzi o agresję militarną. Myślę, że wszyscy się boją tego,
Czego się ta osoba boi, która to głosi? No czego się boi?
Agresji. To znaczy, że Rosja zaatakuje nas militarnie.
Dlaczego? Jak w końcu nie jest w stanie pokonać Ukrainy, no to dlaczego miałby nas zaatakować przecież? No, no nie, przepraszam, jakiś przepraszam, chłopski rozum. Na razie to nie jest w stanie zająć Charkowa, prawda? No to dlaczego ma nas zaatakować, jak nie jest w stanie zająć Charkowa, prawda? No w końcu jej cała operacja specjalna skończyła się klęską. No to więc, jeżeli nie jest w stanie tam zwyciężyć, no to dlaczego miałaby jeszcze mieć siły i zresztą z jakiego powodu miałaby nas zaatakować? No jaki jest powód? No motyw, prawda? No, jakiś dokument, no wiedza, no skąd to wiemy? No skąd to wiemy? Wie pani, to jest bardzo ważne, jeśli ktoś mówi, ma ktoś nas zaatakować, no to ja wiem, no dobrze, no to proszę mi udowodnić, że ktoś nas chce zaatakować. Jakikolwiek dowód poza strachem, prawda? Strachem samowywołanym, więc bardzo bym chciał wiedzieć.
Należy jakąś argumentację przytoczyć, tak. No.
Dowody. Tak. Dowody, prawda? Dowody na to, że ktoś nas chce zaatakować, prawda? Więc ja wiem, że oni niektórzy twierdzą, że oni się tak nagrabili, że oni tam nagadali tych głupot i Rosjanie nam się tam za to ich nam zrewanżują, prawda? No to przestać gadać głupoty i koniec, no. I będziemy, nie przestaniesz się bać, prawda? No
dobrze, ale to w takim razie sytuacja na tej granicy z Białorusią nie świadczyła o jakimś takim no jednak zaczepnym stosunku? Czy ci uchodźcy, którzy się pojawili tam na granicy, no jednak nie wskazywali, że zaczyna się tutaj coś pomiędzy naszymi państwami dziać no, negatywnego, tak?
No ależ oczywiście, że będziemy mieli między aktami wrogości, no państwa w ogóle niekoniecznie muszą być wobec siebie przyjazne i zasady nie są, że mogą prowadzić wobec siebie określone działania wrogie, ale to nie jest wojna. To pamiętajmy, to nie jest to samo. To, że będziemy mieli do czynienia z wzajemnymi aktami wrogości, sami pod tym względem jesteśmy tak samo, potrafimy być. Może nie jak w tych samych formach, no ale niekoniecznie nasz język jest językiem przyjaźni i miłości. No to oczywiście, że tak, no ale... Jak mówią Francuzi, point de rêverie, żadnych złudzeń. No, żeby takie problemy rozwiązać, no to po tego są potrzebni dyplomaci, prawda, którzy powinni usiąść razem, no powiedzieć, dobra, co my powinniśmy zrobić, żeby tego nie było, prawda, bo w imię interesów naszych obywateli, prawda. Natomiast no, to jest ta proza codziennej polityki, prawda, którą będzie. Tak jak państwa starej Europy będą dokonywać ekstradycji uchodźców, którzy przejechali przez Polskę z powrotem do Polski, a nie wywozić ich na granicę białoruską. To część, proza, bez tej czułostkowości. Relacje między państwami są znaczone tego rodzaju zachowaniami, zwłaszcza, że nasz język wzajemny jest strasznie wrogi, on jest przerażająco wrogi. Więc w związku z tym w tym języku, który w większości nikt nie traktuje do końca poważnie, no ale jednak ten język jest i on tworzy pewną złą atmosferę. No to może mieszmy te wszystkie słowa w relacji do naszych interesów, interesów prostych naszych obywateli, prawda, którzy nie muszą ponosić kosztów tego, no czego nie muszą ponosić, bo wtedy, kiedy ponosimy zbędne koszty, to jest właśnie ta głupota, o której pisał Aleksander Bocheński.
Dobrze, a może pan profesor wie więcej, kiedy zaczęła się historia tej naszej niechęci do Rosjan? No rozumiem, że mamy zaszłości historyczne, no to jest oczywiste, ale z wieloma państwami mamy. Mam wrażenie, że nienawiść do Rosji jest większa niż, nie wiem, do Niemiec nawet, niż... do jakichkolwiek innych państw, z którymi No, czy to jest też to utożsamienie z, na przykład z tak zwaną komuną, czy z bolszewizmem? Czy to jest ten kierunek, że to
oboje wiemy, że bolszewizm i Rosja to są dwa przeciwnawne światy. Głównym wrogiem Rosji to był właśnie bolszewizm. To on zniszczył Rosję. A wśród tych bolszewików jednym z postaci kluczowych był niejaki Feliks Dzierżyński, prawda, który notabene, można byśmy dzisiejszej powiedzieli, był nie Polakiem, tylko Litwinem, prawda, bo to, ale mówiącym po polsku, no nie mylmy bolszewizmu i Rosji, no na Boga jedynego, no to są dwa światy. Kto zniszczył Rosję, zniósł je, zniszczył bolszewizm. Był po to przywieziony w tym słynnym pociągu, żeby zniszczyć Rosję i był niemiecką intrygą, prawda? No, ci, którzy im się myli, Lenin z Mikołajem II, Mikołaja II już jako pułkownika Romanowa bolszewicy zamordowali, a wśród tym plutonie egzekucyjnym, który go mordował w Jekaterynburgu, w domu Ipatiewa, tam jednego Rosjanina nie było, to, no bo nie było, no bo oni nie chcieli podnieść ręki na byłego władcę. Tak, tak, nie było. Jeńcy austro-węgierscy byli, prawda, którzy tworzyli ten pluton. Nie, ja wiem, że znęcać się już nie wolno nad naszą tą wizją Rosji, prawda, w której to jest to samo, prawda. No ta, a Katarzyna II jako potomek Dżingischana, prawda, i Batuchana, prawda, i bzdury, które się na ten temat opowiada, prawda. A jeszcze Rosją jest Włodzimierz Ulianow, prawda, zwany popularnie Leninem. No nie, dramat. To jest część, proszę pani, opowieści. To jest część tej propagandy, którą no, ja jako człowiek no, trochę tam zajmujący się od tego pół wieku tym problematyką rosyjską, no ja znam nasze te tak zwane, znaczy nie wrogie, nie oficjalne, tylko te takie nasze codzienne, nasze wyobrażenia o Rosji, które są znacznie bardziej trzeźwe i znacznie mniej wrogie niż to, którą ową wrogość nam narzucono. Narzucono nam. To jest ten czas wrogości. Przecież jeszcze kilkanaście lat temu nie było tej wrogości. Absolutnie tak, tu w naszym kraju. Ba, nawet jakbyśmy wzięli przemówienie, warto je znaleźć, które miał wygłosić jeden z przywódców politycznych, obecnie opozycyjnych, po katastrofie smoleńskiej na temat Rosji, prawda? To możemy zauważyć, że byliśmy zdolni do znacznie bardziej głębokich ocen i znacznie bardziej skomplikowanych i znacznie bardziej trafnych od tych, które obowiązują do dzisiaj. Dzisiaj obowiązują. Dzisiaj obowiązuje jakaś taka maniakalna wrogość, prawda? Jakiś demon, prawda? Jakieś strachy, tam, jakieś przerażenie. Prawda? Tam tego, ten Batuchan mówiący, który pewnie spłodził Katarzynę II, no to nie, no w ogóle jakieś no, granice. Nie bierzmy tego, wie pani, tak naprawdę poważnie. To jest część tej piany, tego, no nazwijmy tego, to jest ta część tej obróbki, nazwijmy to medialnej, z którą mamy do czynienia. No bo przecież wiadomo, że czym się bardziej będziemy irracjonalnie bać Rosji, tym więcej oddamy za darmo swoich aktywów, prawda? Wywieziemy te aktywa z Polski, będziemy uciekać z tego kraju, bo ten kraj jest zagrożony wojną, prawda? Więc no to jest biznes, no media są biznesem, prawda? To nie jest nieraz reprezentatywne. Oczywiście, że Rosja sobie nie zaskarbiła śladu sympatii, a wiele straciła przez to, co zrobiła od lutego zeszłego roku, ale trudno ją za to lubić. No, zwłaszcza zrobiła coś na jednym z głupszych posunięć swojej historii, z perspektywy swoich interesów, nie naszych, tylko swoich. Ten, kto nienawidził Rosji naprawdę, powinien się z tego powodu cieszyć. Tak, powinien się cieszyć. No w końcu tego rodzaju katastrofy, to sobie ściągnąć na głowę, no to przecież jeśli to jest twój wróg, no to wróg, który sam sobie szkodzi, to jest chyba, ciesz się z tego, nie potępiaj go, popieraj go w tym, co on robi, bo sobie sam sobie strzela w stopę, prawda, że używając takich tam kolokwializmów. Więc my sobie mamy dość, my jesteśmy co pewien czas poddajemy się takiej poprawności. My co pewien czas poddajemy się, to nie jest takie proste, że my jesteśmy tak bardzo odporni. Tylko że my tak samo, dla mnie to jest tak zwany syndrom lockdownu. Na początku wszyscy byli za lockdownem, a potem staliśmy się wszyscy wrogami tego lockdownu. Więc tak samo i tu, jesteśmy już po okresie takiej afirmacji dla tego języka wrogiego. No stąd już nawet zmiana tej wrogości już nie jest tak silna. Poza tym my potrafimy zmieniać zdanie i to jest nasza głęboka kompetencja. W polityce trzeba umieć zmienić zdanie, jeżeli ta zmiana zdania jest konieczna ze względu na własne interesy.
Chciałbym jeszcze zapytać o taką kwestię, no bo Pan też podkreśla tą naszą taką, nasze takie można powiedzieć poddaństwo nawet wobec tego, jaki interes...
Przepraszam, poprawię. Części jakby narracji politycznej, która w Polsce i medialno-politycznej, to nie jest nasze. To jest ta fasada, za którą się kryją te nasze rzeczywiste postawy. Nie jest to nasza, ale no część naszej rzeczywistości. Przepraszam.
Nie, no jasne. Chciałam nawiązać do kwestii też w ogóle szerzej może trochę polityki, bo Pan pisze w tych esejach o tym, że no Zachód prowadzi politykę taką grabieżczą. Czyli to jest taka nowa forma praktyk kolonizacyjnych, można by było powiedzieć, no bo po prostu tam... Na przykład pisze Pan o takim schemacie, że są życzliwe Zachodowi elity, życzliwe interesom jakiegoś państwa Zachodu, na przykład Stanów Zjednoczonych, prawda, albo państwa europejskiego. Potem przeprowadzanie reform, które powodują upadek rolnictwa, przemysłu, rzesze bezrobotnych, którzy emigrują, stanowią tanią siłę roboczą, prawda.
Jak taki nasza przykład. Transformacji ustrojowej ostatnich 30 lat. I nie tylko.
Tak, no ale no więc wiele osób zaczyna to dostrzegać, mam wrażenie, z różnych stron sceny politycznej, z różnych stron światopoglądowych. No ale teraz tak, no to można mówić o większej suwerenności, o tym, żeby starać się mieć taką jakąś, ja bym to określiła z psychologii, może podmiotowością, jakąś taką bardziej samostanowić, tak? Tylko teraz jest takie pytanie, czy to właśnie, gdybyśmy zaczęli stawiać granice i kierować się własnym interesem, nie doprowadziłoby przypadkiem do faktycznego zagrożenia, to znaczy, że dla własnego bezpieczeństwa, żeby nie doszło do jakiejś formy kolorowej rewolucji albo do jakiejś formy zamieszek, czy do właśnie jakichś konfliktów z sąsiadami, my po prostu musimy prowadzić taką politykę. Ja myślę, że wielu współczesnych polityków po prostu z takiego założenia wychodzi, że my nie mamy wyjścia, że musimy tolerować to, co do nas przychodzi z tej strony. A jak pan profesor myśli?
Oczywiście, że pani ma na pewno rację, że uległość jako sposób przetrwania, prawda? Czyli będziemy się podporządkowywać cudzym interesom, bo on nam może jeszcze bardziej zaszkodzić, prawda? Ta wersja, którą on ma nam do zaoferowania, jest i tak najlepszą z wersji, ponieważ mógłby nam wywołać coś jeszcze gorszego, prawda? No to właśnie jest XVIII wiek, no, to jest właśnie XVIII wiek, no, że uległość wobec, no, to jest nawet, to była ta słynna karczma zajezdna, prawda, to, że należy, że nie rządem stoimy, prawda, nie, ale stoimy, prawda, że Polska nie rządem stoi, ale jednak stoimy, czyli bo możemy leżeć. Oczywiście, że lepiej było stać nie rządem niż być podzielonym, prawda, to wcale nie jest, to nie są dylematy wcale proste. No ja wiem, że oczywiście jeżeli będziemy się kierować własnym interesem, no to będziemy mieli wrogów, bo jeżeli realizujemy cudze interesy, to nas wtedy chwalą, prawda? Ordery nam będą międzynarodowe, nagrody dawać, prawda? Jeżeli będziemy za darmo robić to, co inni muszą robić za pieniądze, prawda? Czyli być tymi pożytecznymi idiotami, niezależnie od tego, kto jest deponentem tego idiotyzmu, prawda? Czyli działań sprzecznych z naszym interesem czyli polityka uległości jako sposób przetrwania w czasach słabości, prawda? W ten sposób, ja rozumiem, to no, pewnie dużej części, no, to wcale nie jest nieracjonalne. Nie, nie chcę być najdalszy jestem od takiej zbędnej bohaterszczyzny, absolutnie najdalszy. No, mamy, no, trzeba dorosnąć do czasów, w których się żyje. Jeżeli inni nas oszukują i każą nam wierzyć w to, co jest wbrew naszym interesom, każą nam w to wierzyć i każą nam w złej wierze, bo to, że ktoś do nas, wobec nas działa w złej wierze, nie jest żadnym zarzutem, a dlaczego ma działać w dobrej, prawda, z jakiego powodu, no to starajmy się znaleźć tą kompetencję, żeby być ich równorzędnym intelektualnie i emocjonalnie partnerem. Nawet nie używam słowa przeciwnikiem, po prostu partnerem. No, ochrona własnych, nikt nas nie pochwali za naszą ochronę własnych interesów, wręcz odwrotnie, nam się dowiemy, że na przykład to, co robimy w naszym interesie, jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, na pewno. Jestem przekonany, że wszystko to, co jest w interesie Polaków, jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, prawda? Dlaczego? No bo prawo wspólnotowe nie chroni Polaków, tylko tych, których chroni, prawda? A potem każdy ma prawo do swojej własnej interpretacji tego nawet, co jest prawem wspólnotowym, tak jak mamy własną prawo do interpretacji, co jest, a co nie jest w naszym interesie. No, czy polityka uległości jest metodą przetrwania w trudnych czasach? No jeżeli do tego dołożymy, że musimy się bać Rosji, bo jest tam pod tym potomkiem Dżingis Hana, prawda, który tam przepoczwarzył się w rodzinę Gottorp-Holstein, prawda, no to oczywiście w takim świecie, nazwijmy to absurdów, no to musimy się bać i jedynym sposobem jest uległość, prawda, bo oni mimo wszystko nas chronią przed tym zagrożeniem, a to zagrożenie to jest słoń na glinianych nogach, który nie jest w stanie nawet zająć Charkowa, prawda, groteska, no zgódźmy się, no groteska. No zacznijmy dyskutować, ma pani rację, zacznijmy dyskutować o tym, jakie jest nasze miejsce w tym współczesnym świecie. Tak, tak. Jaka jest rzeczywista ewolucja, czy na przykład mamy stać się tym częścią tego, nie, tam niektórzy, taki jeden z dziennikarzy mi powiedział, że w Polsce są takie trzy wersje. Albo mamy się stać landem Zjednoczonej Europy, albo a ci, którzy nazywają się patriotami, mówią, mamy być kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, prawda? No to nie moje. To jest w reakcji na między innymi na to, co piszę. No, powinniśmy zacząć dyskutować w Polsce, no bo czy chcemy chronić własne interesy. No, ja uważam, że to jest naszym obowiązkiem, że to niechcieństwo jest tylko nasz obowiązek. Obowiązek wobec obywateli, którzy mają żyć swoim życiem, szukać własnego szczęścia, a klasa, najszerzej pojęta klasa polityczna, powinna chronić ich dobro. Oni mówią, ale ich dobro może być zrealizowane przez to, że staną się obywatelami Europy, prawda? Albo wybierają Zachód, bo po prostu wyjadą na ten Zachód. Nie Zachód do nas przyjdzie, tylko my wyjeżdżamy na Zachód. No ja, no też tak można. Ile tam milionów ludzi wyjechało w tym czasie? No to już jest kwestia wyborów nieracjonalnych. No jeżeli czujemy się Polakami, no to dlatego, że się czujemy. A nie, możemy się nie czuć, nie ma przecież obowiązku bycia karalnego obowiązku bycia Polakiem, no ale jeżeli uważamy, że to ma sens, że to, że mówimy po polsku i myślimy po polsku jest ważne, że niekoniecznie trzeba się nauczyć angielskiego i przyjąć kulturę importowaną, no bo też można. No. Finowie mówią, że za pewien czas nikt nie będzie mówił po fińsku, bo cała ich kultura jest kulturą anglojęzyczną, bo nikt nie będzie chciał czytać tego, co jest po fińsku napisane i to zaniknie i będzie językiem zapomnianym, bo będziemy częścią kultury anglosaskiej. No, no dobra, no, jeżeli ktoś tak uważa, to niech tak uważa. No, ja się zaliczam, nie wiem, do tej części, która uważa, że to, co jest, że ten pomysł, że bycie Polakiem jest dobrym pomysłem, bo moim, prawda? Dlaczego? Bo moim, prawda? I chciałbym, żeby, że dobro naszego obywatela jest dlatego dobrem tu, a nie dobrem żeby nie musiał szukać szczęścia w Islandii czy w Norwegii, prawda? No, to już nie są wybory, to są już przekonania. I ja ciągle uważam, że ten tak zwany pomysł bycia Polakiem jest ciągle aktualny, że on się nie jest, nazwijmy to, nie mamy się roztopić w świecie zjednoczonego Europy czy tam innego zjednoczonego świata, czyli mamy się zasymilować, prawda, w obcej rzeczywistości. No ale jak będzie? No przecież nie moje pokolenie o tym decyduje. Może jesteśmy deponentami umierającego świata, może tak, no ale już zostaniemy tak z tymi deponentami. Może ktoś to będzie chciał przejąć, a może i nikt. Ja by ciągle chcę wierzyć, to już jest chciejstwo, żeby nie było, to już będą jeszcze jacyś chętni, którzy może w imię sprzeciwu przeciwko Gleichschachtung, co się nazywa gleichschachtowanie, czyli ujednolicanie, będą chcieli zachować w pamięci to, co co warto zapamiętać z naszej świadomości.
To chciałabym jeszcze zapytać właśnie o kwestie tych prognoz gospodarczych, które czasami się pojawiają w ostatnim okresie w Pana wywiadach z Panem. No, mówi Pan o tym, że jednak ubożejemy i że raczej ta tendencja będzie narastać, czyli no nie mamy za dużej szansy, jak rozumiem, na to, żeby podążając też dalej tą drogą, którą dotychczas szliśmy, no żeby osiągnąć na przykład jakiś wymarzony poziom ekonomiczny, dobrobytu, jakości życia, tak, mieszkańców, obywateli. Z czego to wynika i właśnie jak pan dokładnie te tendencje widzi, jeśli chodzi o zamożność?
Ubożejemy, ponieważ musimy kupować coś drożej, co kupowaliśmy taniej, no bardzo proste. No. Nasze już nie potrafimy i nie będziemy konkurować wartością pracy, która to wartość pracy jest już na tyle wysoka, że nie jest konkurencją dla nas to, co zatrudniając polskich pracowników, zwłaszcza, że coraz trzeba im coraz więcej płacić i słusznie, bo właśnie dzięki temu stajemy się bogatsi, a z drugiej strony musimy przepłacać za surowce, które mogliśmy kupować taniej. No, bardzo proste jest, a poza tym jesteśmy w systemie państw, które biednieją, no bo przecież stara Europa też biednieje, która właśnie ponosi, czyli to zbiednienie wynika z poniesienia kosztów udziału pośredniego, ekonomicznego udziału w konflikcie, który powoduje, że stajemy się biedniejsi. I jest to, można powiedzieć, nieskomplikowana zależność, prawda? To, co sprzedawaliśmy i za czym zarabialiśmy, już nie sprzedajemy. To, co kupowaliśmy drożej, taniej kupujemy drożej. No i nie mamy żadnych, to, co miało być dywersyfikacją naszych dostaw. Musimy kupować drożej od tych, którzy nam sprzedają, bo wiedzą, że musimy od nich kupić, więc to stara Europa też to zauważyła, że nie będzie taniej energii, będzie bardzo droga energia. To jest bardzo skomplikowana wiedza. No, jeżeli ma się drogą pracę i drogie energii, to się jest niekonkurencyjnym. No, prawda, że w związku z tym, a inni mają tanią energię i tanią pracę, to są konkurencyjni, prawda? No, to przecież tysiące firm się zamyka w Polsce. No, przerażające informacje, że w ciągu zeszłego roku zamknęło się prawie 2000 restauracji, a od 2020 20 tysięcy. No, pracy, ludzie tracimy. To są rzeczy ważne, a nie urojone strachy tych tam, co się przestraszyli, prawda, mocno przestraszeni, prawda, bo za 7 lat Dżingis Khan przyjdzie razem z Putinem, prawda, jego duchem. No nie chcę tam już, nie chcę się wyzłośliwiać, prawda, no bo ale są granice głupoty, które przekraczamy. No więc w związku z tym, no co wymyśla teraz Unia Europejska zieloną energię, kto będzie do tego dokładać, no? No kto będzie dokładać do tych wszystkich inwestycji wiatrakowych, prawda? to ropa naftowa dawała nam benzynę i olej napędowy, który sprzedajemy do produkcji do samochodów osobowych. A ponad połowa ceny benzyny i oleju napędowego to są podatki. Z tego finansujemy inne dziedziny. Jeżeli przestaniemy, połowa dochodów budżetowych, tych efektywnych, to jest właśnie z gospodarki ropą naftową. Jeżeli samochody będą, elektromobilność będą elektryczne, nie będzie tych pieniędzy. No, nazywajmy rzeczy po imieniu, nie ma alternatywnych źródeł. No więc zacznijmy o tym dyskutować. W jaki sposób zachować, ochronić nas przed dalszą degradacją, prawda? Dyskutujemy o tym, nie dyskutujemy. No szczęśliwie dziękuję, że jest szansa, że może chociaż zadam pytanie dzięki pani, prawda? I dzięki temu zadamy sobie pewne pytania, prawda? No jak zadamy pytania, to może znajdziemy odpowiedzi, jeżeli oczywiście cenzorzy nas nie zadłuszą i nie powiedzą, że wpisujemy się w złą narrację, prawda, bo w ten sposób, no ale widzi pani, im nie zostało, oni nie mają żadnych argumentów, oni mogą tylko nas straszyć, sami się boją, więc nas będą straszyć, a my, no dopóki jeszcze wolno, będziemy zadawać te pytania, czy ten statek, na którym płyniemy, no bo nie ma alternatywy, wysiąść z niego się nie da, no czy on ma gdzieś ten port, ten dobry port, czy dobrą przystań, do której zawinia. Może ten cały projekt też jest już projektem nieaktualnym, zwłaszcza wobec zobowiązań Starego Zachodu, wobec państw kolonialnych, który uznał swoje winy, a przede wszystkim winy, a może nawet długi, wobec wieków eksploatacji Afryki, wobec zła wyrządzonego przez kolonializm. Myśmy niekoniecznie nam z tym po drodze, myśmy nie byli państwem kolonialnym, jeśli co, to już w ogóle to byliśmy kolonią raczej, prawda? Więc niekoniecznie musimy być po tej samej stronie. To są wszystko rzeczy dość złożone. Czy mamy być po stronie tych, którzy mają spłacać cudze długi? No ja nie bardzo się na to piszę, że polski obywatel ma spłacać długi Starego Zachodu wobec Afryki. No przepraszam bardzo, a to niech sobie stara Europa sobie te długi spłaca wobec tej Afryki na swój własny rachunek i nie przerzuca na nas tego ciężaru. Egoizmu. Tak, egoizmu. Egoizmu, bo oni są też egoistami. Może mają swoje zobowiązania, no to niech mają, no. Niech nie przerzucają na nas ciężaru swoich nieszczęść, które wyrządzili innym. Myśmy w masowym ludobójstwie kolonializmu nie uczestniczyli. W związku z tym nie mamy tu żadnych zobowiązań, prawda? I niech, nie będę tego powtarzać, ale to są rzeczy, które można powiedzieć, to są te kanony podstawowe, co do których powinniśmy się teraz opowiedzieć. No po której stronie? No po naszej stronie. A ta nasza strona to są nasze interesy. Niech ktoś chce myśleć kategoriami europejskimi, no bardzo wolna droga. No. Najpierw niech te interesy będą zgodne z polskimi interesami, to wtedy je uznajemy za własne. Więc nie jestem europeistą i nie będę udawać, że się na tym, że w jakikolwiek sposób to starałem się zgłębić, ale przecież ta rzeczywistość, chyba mamy świadomość, że ten wielki reset Klausa Schwaba oczywiście nie będzie miał miejsca, bo już wiadomo, natomiast na pewno będzie wielki reset, prawda? Wielki reset świata tego euroatlantyckiego, prawda? Już jest, no przecież wiadomo, że on już następuje. No i bądźmy światli, żebyśmy potrafili znaleźć odpowiedź na pytanie, a miejsce Polski i Polaków w tym świecie, bo nikt za nas, bo jeśli my tego nie będziemy mieli swojej koncepcji i egoistycznie nie będziemy jej realizować, no to ktoś nas za nas to rozwiąże na naszą niekorzyść, bo dlaczego miałby to zrealizować na naszą korzyść. Więc no biedniejemy, no to chyba jest faktem, prawda? To bardzo niebezpieczne o tym mówić. Ponosimy ponoć niezbędne koszty udziału w wojnie. Na razie w żadnej wojnie nie uczestniczymy i nie powinniśmy płacić cudzych, cudzych rachunków, niezależnie od tego, jak, kogo bardzo nie lubimy albo lubimy, bo to nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Ważne, co jest na dobro naszych obywateli.
Dziękuję bardzo w takim razie, że zgodził bardzo się Pan wypowiedzieć. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby więcej osób naprawdę też z jakimś dorobkiem, z jakimś autorytetem po prostu...
No nie, proszę nie przesadzać, autorytetem nie jestem. Jestem tylko skromnym polemistą.
Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie.
Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę.